To jest podcast Big Book Cafe, literatura na żywo.
Najlepsi pisarze i ich książki na scenie. Ważne premiery, wyjątkowi goście, zaskakujące tematy.
Rozmowy, spektakle i słuchowiska. Prosto z literackiego pępka świata.
Posłuchaj i sprawdź, co mamy w repertuarze.
Wejdź na bigbookcafe.pl lub odwiedź nas osobiście. Do zobaczenia i usłyszenia.
Bo z reguły ci aktorzy już tacy wytrawni, doświadczeni, to po prostu siadają i czytają.
O, ten dzwonek. To była chyba ta informacja, że jesteśmy widoczni dla świata.
Kiedyś takie gongi były.
My tu sobie pogadaliśmy, a teraz już możemy Państwu oficjalnie powiedzieć dzień dobry. Cieszymy się, że Państwo są tutaj na nowej literackiej scenie Big Book Cafe przy Koszykowej 34/50. Zapamiętajcie ten adres, odwiedzajcie go, kochajcie go, jest wypolerowany i zupełnie świeżutki. Ja nazywam się Paulina Wilki, witam Państwa w imieniu Fundacji Kultura Nie Boli, a Państwa gościem i moim dzisiaj jest Maciej Siembieta.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Maciej Siembieta jest na scenie związanej z Big Bookiem po raz trzeci. Raz widzieliśmy się w Big Book Cafe przy Dąbrowskiego, którą pewnie Państwo znają, i wtedy rozmawialiśmy sobie bodaj po kołysance to było, prawda? Chyba tak.
Tak.
Maciej był też gościem Big Book Festival przed rokiem. Razem z Marcinem Ciszewskim rozmawialiście o zawodowstwie w literaturze. Mhm. Fajnie było? Gorąco, duszno, jak dzisiaj.
Tak.
Tak, tak. A my się dzisiaj widzimy po deszczu, w trochę spokojniej już oddychającej Warszawie, na progu tego ciepłego lata, bo dzisiaj ostatnie dni wiosny sobie świętujemy i świętujemy jedno z ostatnich wydarzeń otwarcia tej nowej sceny literackiej. Jeszcze jutro Bowska będzie opowiadała o tym, co znaczą dla niej różne słowa. Tym z Państwa, którzy są może u nas pierwszy raz albo pierwszy raz nas oglądają, powiem tylko, że jesteśmy fundacją i tworzymy dwie sceny literackie po to, żeby razem z Państwem budować kulturę czytania i zarażać się wzajemnie miłością do rozmaitych książek. Organizujemy tutaj nie tylko rozmowy, takie jak dzisiejsza, ale też spektakle, rozmaite słuchowiska, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do śledzenia i programu naszego, i newslettera. Koledzy, którzy pomagają mnie dzisiaj gościć Maćka Siembiedę i są tam w tym wirtualnym okienku, będą Państwu podsyłać wszelkie linki. Bardzo się cieszę, że Państwo nas oglądają na żywo i też kłaniam się nisko patronkom, którzy mają wyłączną przyjemność oglądania wydarzeń premierowych po ich zakończeniu. Zapraszamy, budujcie razem z nami tą kulturę czytania. A dzisiaj naszym głównym powodem spotkania z Maciejem Siembiedą jest Nemezis, czyli powieść najnowsza autora. Nie mogę powiedzieć, że najlepsza, ale zdecydowanie mamy do czynienia z autorem, z którym jest tak, że po prostu przyjemność czytania książek Maćka rośnie z czasem i apetyt też, i nie wiem, co pewnego dnia zrobisz, ale na razie, jeżeli mogę Cię prosić, to przeczytaj nam fragment z tej nowej książki. Ja tak sobie pozwalam mówić na ty, bo myśmy przeszli na ty.
Potwierdzam.
Trochę mnie to dziwi, wiesz, bo mi się wydaje, że my oboje jesteśmy trochę staromodni. Ja tak łatwo nie przechodzę na ty z ludźmi.
Ale ja mogę być twoim ojcem.
No to tym bardziej to nie jest takie oczywiste.
Ale to ja zaproponowałem.
To ty zaproponowałeś, bo to był twój przywilej. Ale nie wiem, czy wiesz...
To było moje marzenie, a nie przywilej.
Bardzo dziękuję. Ale a propos twojego marzenia, chciałam powiedzieć, że Krzysztof Zanussi bardzo, bardzo mnie kiedyś zauroczył tym, że w wywiadzie swoim powiedział, że on na ty nie przechodzi z każdym, tylko z ludźmi, którym jutro bez pytania pożyczyłby 100 tysięcy złotych polskich. Więc teraz już powstało takie zobowiązanie między
nami. Ja mam podobne poglądy na temat przychodzenia na ty. Nie lubię przychodzić na ty. Najbardziej nie lubię tego wśród dziennikarzy, a najbardziej chyba wśród dziennikarzy sportowych, którzy są na ty z wszystkimi sportowcami i potem przy jakichś największych wpadkach piłkarzy usprawiedliwiają ich jak mogą, tak, że no bo nie wypada o koledze powiedzieć coś złego, no ale przy książkach to się zdarza. Mam przeczytać coś, tak?
Byłoby wspaniale, gdybyś nam trochę przeczytał.
A miałem
pamiętaj, żeby nie oddychać i akcentować nosówki.
Ale miałem zapomnieć okularów. Tak, tak pamiętałem, żeby zapomnieć i nic z tego. No dobrze.
To byłoby to jakieś alibi.
Ja nie czytam dobrze. Uprzedzam Państwa, a raczej ostrzegam Państwa.
Ale pies lubi.
Pies lubi, tak. Ja w ogóle czytam wszystko, co napiszę na głos sobie i psu, bo to mi pozwala uchwycić coś w rodzaju melodii tekstu. Ale to jest działanie warsztatowe, a nie narcystyczne. Czytam.
Czekam.
Będę się wzorował na Przemku Bluszczu.
Te pauzy.
Wydawnictwo Agora. Maciej Siembieda. Nemezis. Czyta Maciej Siembieda. Prolog. 48 lat później Bruno Janoszek zupełnie nieoczekiwanie przypomniał sobie twarz włoskiego żołnierza z Campo Imperatore. Był wrzesień, ciepły nawet wysoko w Apeninach. Żołnierz miał rozpiętą bluzę munduru, pod nią biały podkoszulek poplamiony krwią albo sosem pomidorowym. Janoszek nie zdążył się nad tym zastanowić, bo kiedy Włoch wyskoczył zza węgła unosząc broń, została sekunda na podjęcie decyzji. Bruno wykonał krótki zamach prawą ręką, której trzymał nóż zrobiony z kawałka stali owiniętej plastrem opatrunkowym zamiast rękojeści i rzucił nim w kierunku Włocha. Ostrze wbiło się w jego ramię. Upuścił pistolet maszynowy i skulił z bólu. Nie krzyknął. Dowódca, który biegł obok Bruna, posłał mu spojrzenie pełne uznania. Tak właśnie miało się to odbyć. Błyskawicznie i po cichu. Oczywiście nikt nie wierzył, że karabinierzy broniący ośrodka narciarskiego i jego największej tajemnicy nie otworzą ognia. Ale na razie nie pada ani jeden wystrzał. Bruno odpowiedział na spojrzenie kapitana krótkim skinieniem głowy i wyprzedził go o pół kroku. Wraz z dwoma innymi komandosami SS dopadli do ściany budynku. Ruszyli wzdłuż niej, szukając bocznego wejścia do hotelu, ale drzwi nie było. Pędem minęli załom obiektu i stanęli jak wryci. Czy to już można tu skończyć?
Czytał Maciej Siembieda.
Czytał Maciej Siembieda.
Nie wiem, czy nas słychać? Państwo teraz słyszą? Państwo nas teraz nie słyszą.
Nie. Czyli ktoś z realizatorów jednak docenił moje czytanie i litościwie wyłączył.
A teraz działa, jak mówię, czy nie?
Też nie działa.
Dobrze, to Państwo nas muszą...
Ale słyszycie nas?
Nic. Słowa. No dobrze.
Okej. Okay. Na szczęście nie słyszycie, jak się ucieszyłem, że się nie słyszeli.
Czasami kogoś słychać, czasami czytania. Nie. Jeszcze ich poużywamy, bo mamy nadzieję, że poniosą coś w transmisji. To jest powieść przebogata w bardzo wiele wątków, bardzo wiele zdarzeń. Powieść niesłychanie intensywna, w której zmieniają się i czasy, i miejsca. To była odrobina z tej super bogatej i gęstej tkaniny, którą stworzyłeś. Ja nie bez kozery wspomniałam wcześniej, że czytanie twoich książek jest, mam poczucie, podróżą. Jeśli Państwo należą do tych czytelników, którzy znają wcześniejsze powieści Macieja Siembiedy, to pewnie macie podobnie jak ja, że jesteś autorem, którego rozwój i zmienność można naprawdę bardzo precyzyjnie i z wielką przyjemnością śledzić i z każdej książki na książkę coś się zmienia, coś się nowego wydarza. Ja mam pełne poczucie, że tą powieścią wyznaczyłeś jakiś zupełnie nowy pułap. Nie wiem, co to będzie dalej, aż strach pomyśleć, ale w związku z tym chcę ciebie zapytać, czy ty patrzysz na pisarstwo no właśnie jak na co? Jak na dyscyplinę, jak na drogę, jak na rzemiosło, bo trochę czuć, że jakbyś z samym sobą się ścigał, jakbyś starał się z każdą powieścią zawędrować w jakieś nowe miejsce.
To dziwne, bo ja w ogóle nie mam ambicji. Nie słychać, przez ten mikrofon słychać. Znaczy, zupełnie nie mam świadomości tego podnoszenia poprzeczki. Nie mam, chociaż ostatnio coś takiego się we mnie odezwało, jak ambicja, ale to zaraz Państwu powiem. Natomiast to, żeby pisać lepiej, absolutnie nie wchodzi w grę. Chciałbym po prostu pisać nie gorzej. I nie wiem, w moim wieku już chyba to nie działa. Człowiek słabo wypada w wyścigach. Boję się takiej zadyszki, boję się takiego właśnie takiej nadprodukcji, takiej gwałtownych odpowiedzi na zapotrzebowanie i tak dalej, i tak dalej. Niech pan pisze 5 w roku. Teraz, a po drugie, to jest przyjemność. To jest jedyne słowo, które mi się kojarzy z pisaniem i żadnego innego rzeczywnika do niego nie potrafię dopasować. Natomiast jeśli chodzi o ambicję, która się tutaj zupełnie niechcący pojawiła, to ona chyba po raz pierwszy wystąpiła w odniesieniu do przyszłości. To znaczy chciałbym zamknąć ten cykl trylogią, znaczy chciałbym napisać trzeci tom po Katarzys i Nemezis. No i tutaj ambicja będzie potrzebna, dlatego że obie te książki zostały bardzo dobrze przyjęte i tutaj naprawdę nie mogę zrobić czegoś gorszego, bo bym wszystko zepsuł. Oczywiście najlepiej byłoby nie pisać tego trzeciego tomu i wtedy sprawa załatwiona, a jednak coś mnie na stare lata podkusiło, żeby spróbować napisać coś nie gorszego.
No ale bo to jest trochę taka sytuacja, że jak pisałeś Katarzys, to mogłeś udawać niewinnego. Nemezis miała nie powstać w ogóle, prawda? To jest jakby książka, do której zostałeś w pozytywnym tego słowa sensie zmuszony. No ale rozumiem, że domknięcie trylogii już jest jakąś twoją potrzebą.
Tak. Właśnie tak. Nemezis nie miało powstać. Katarzys zostało zamknięte. Okazało się, że źle, że zostało zamknięte, bo powstało zapotrzebowanie na to, żeby wrócić do tego wątku, do tej jakby greckiej rodziny i tak dalej, i tak dalej. I to się stało, tylko że tak jak już wielokrotnie powtarzałem, gdyby na Katarzys było napisane wyraźnie, że jest to tom pierwszy, to wtedy okej, ale nie było tego napisane. Więc gdybym nagle wystrzelił z drugą częścią, która by kontynuowała losy, wątki, postacie, zdarzenia i tak dalej z Katarzys, no to byłby czysty spoiler. I tak naprawdę myślę, że zepsułbym obie te książki.
Czyli mówisz, że w tym zawodzie potrzebna jest jednak jakaś niewinność.
Oczywiście, że jest potrzebna. I dlatego stwierdziłem, że napiszę drugą część, czy tam tą niby kontynuację, wtedy, kiedy znajdę historię zdolną fabularnie unieść, historię fabularnie wartą mniej więcej tyle, ile ta historia grecka przy Katarzys. Historia Janoszka wydaje mi się taką właśnie godną tego, żeby ją opisać i żeby pokazać podobny klimat, podobne rzeczy jak w Katarzys, ale jednocześnie nie można czytać te książki zupełnie autonomicznie.
Powiedz, czy ty w związku z tym masz takie poczucie, bo ja oczywiście przyjmuję twoją odpowiedź, chociaż muszę jej trochę nie dowierzać, bo jednocześnie wiem, że jesteś zawodowcem, jesteś pisarzem nieprzypadkowym, człowiekiem, który świadomie wybrał, wymarzył sobie tę profesję i wszedł do niej, można powiedzieć, na swoich warunkach, w wybranym momencie, z określonym doświadczeniem zawodowym. Ale jak rozumiem, to co mówisz, to jest trochę taka odpowiedź, że tobie się pisanie cały czas jednak przydarza.
Tak, oczywiście, tak miało być. Mhm. Tak miało być. Ja się do tego przygotowywałem. Nie kształciłem, ale przygotowywałem się, no może dojrzewałem, będzie lepszym słowem. Bo dziennikarstwo, drodzy Państwo, to jest coś zupełnie innego niż beletrystyka. Mało tego, to wcale nie jest lepiej wchodzić w beletrystykę z dziennikarstwa. Wydaje mi się, że nawet gorzej.
Dlaczego?
Po pierwsze, człowiek jest niewolnikiem warsztatu. Ma wyuczone, wyrobione, rutynowe pewne zwyczaje stylistyczne i literackie. Po drugie, beletrystyka nagle przynosi całą masę pokus. Pokus związanych z fikcją. Ja się tych pokus wystrzegałem przez 30 lat. I teraz nagle się okazuje, że mi wolno. To tak jakby mi moja diabetolog powiedziała, że ona się pomyliła, nie mam cukrzycy. I ja bym wpadł do cukierni i wtedy tam zrobił spustoszenie. To jest właśnie to samo. I ja teraz mógłbym się zemścić za te wszystkie 30 lat dziennikarstwa i nazmyślać takich rzeczy, że daj Boże. A jednak tego nie robię. Jednak ta pewna pokora wobec prawdy, wobec historii, które miały miejsce w rzeczywistości i tak dalej, pozostała. Ale warsztatu się uczyłem. Dialogu, czy uczyłem się na błędach niestety. Nie chodziłem do szkoły maszyna do pisania, ani żadnych innych kursów, tylko się uczyłem sam. Dialogu, opisu, w ogóle zarządzania przymiotnikami. One w dziennikarstwie nie bardzo mają rację bytu. Każdy przymiotnik to komentarz, a ja tutaj muszę barwić, tak? Więc wcale to nie było takie proste, ale konsekwentne. Zawsze chciałem, zawsze, jak Państwo mają okazję się przekonać, lubiłem dużo gadać, opowiadać i marzyłem o tym, że już na jakiejś tam dziennikarskiej emeryturze sobie dopisał powieści.
Pytając o to, czy pisanie wciąż ci się przydarza,
jest napisane,
że ogląda nas ponad 80 osób. Dobry wieczór. Aha. Państwu, bardzo nam miło, że Państwo
myślałem,
z nami.
Że jest napisane, że był już ten plan się zamknął.
O, Maciek, kto ci ucieszy. Pozdrawia nas Opole, a o Opolu będzie dzisiaj, proszę Państwa. Pozdrawiają nas Góry Świętokrzyskie.
Bardzo dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję, bliskie. Bo ja też jestem z Gór Świętokrzyskich tak naprawdę. No i pozdrawia nas Chicago. I to jest coś. To jest coś.
Teraz mi odjęło mowę.
To taka do nas dotarła wiadomość pozytywna. Bardzo cieszymy się, że Państwo są. Kiedy pytam Cię o to, czy to pisanie, te opowieści Ci się przytrafiają, przydarzają wciąż, to pytam również o to, jak właściwie dochodzi do narodzin książki tak złożonej, detalicznej i wyrafinowanej konstrukcyjnie jak Nemezis. Tam się dzieje tak dużo, tak gęsto. Jest jakimś zadziwieniem, że w tym driblingu nogi ci się nie poplączą. Więc o co mi chodzi, kiedy o to pytam? Czy ty sobie robisz drabinki? Czy to jest wszystko rozpisane na jakiejś mapce takiej, te wszystkie detale? Czy no jest jakiś stan tak zwanego flow, w którym po prostu te rzeczy się zdarzają, a ty biegniesz za swoim bohaterem Bruno Janoszkiem i jego życiem i to literatura się dzieje, a ty ją próbujesz pochwycić. Jaki to jest dla ciebie proces?
Ja nie wiem, ale zawsze tak było, że jak jechaliśmy z żoną na urlop, to Kasia brała dwa razy większą walizkę, w którą mieściło się dwa razy mniej rzeczy, niż w mojej dwa razy mniejszej walizce. Po prostu ja lubię układać i robię to na tyle ergonomicznie, że chyba się przeniosło to porządkowanie i wypełnianie miejsca również do literatury. Nie robię drabinek, nie robię planów. Chciałem, kiedyś myślałem, że najlepiej będzie to wszystko rozrysować i potem sobie patrzeć na tą ścianę, jak na filmach prowadzący śledztwo mają tam karteczki, zdjęcia, pineski i tak dalej. To jest absolutnie zła droga, przynajmniej dla mnie. Albo to się ma w głowie, albo tego nie ma w ogóle. I teraz gdybym ja próbował nadążyć, bo rzeczywiście te książki są gęste, przepakowane, zwłaszcza czwórki. Ta książka ma bardzo wielu zwolenników, ale moim zdaniem...
Powieść
444. Jest tam zrobiony totalny, podstawowy błąd debiutanta, a mianowicie debiutanci, rzadko który z debiutantów, czy rzadko która tego błędu nie popełnia, a błąd się nazywa pisać wszystko, co się wie. I zanim człowiek dojdzie do takiego poziomu, ja go jeszcze chyba nie osiągnąłem, że z książki promieniuje przekonanie i takie czytamy i wiemy, o, autor wie wszystko, ale nie wszystko pisze. Natomiast dlatego mam to w głowie, bo tam się rozwiązują te rebusy. I teraz zapanowanie nad tym, żeby tam nic nie wypadło po drodze, żeby nic się nie zgubiło, żeby nagle bohater nie zaplątał się w coś, żeby wszystko było logiczne, żeby, nie wiem, człowiek o mojej fryzurze się nie czesał pod koniec książki i tak dalej, to wszystko trzeba mieć. Znaczy ja się przyprowadzam do tego świata. I bardzo, jestem tam bardzo obecny, bardzo przytomny, wszystko tam się dzieje. Przy katarzis się chyba trochę nauczyłem, bo to była taka książka terapeutyczna. To był taki mój wewnętrzny protest przeciwko pandemii. Ja się całkowicie odciąłem od świata zewnętrznego, emocjonalnie i mieszkałem w świecie katarzis. I tak dobrze się tam czułem, że w ogóle nie miałem najmniejszych obaw, że coś pokręcę.
Chciałam cię zapytać o to później, ale sam mi podpowiedziałeś, to zapytam od razu. Czy to, że twoje powieści toczą się w dużej mierze w przeszłości, bo ty stosujesz rozmaite plany czasowe i po części jesteśmy tu i teraz, czy w jakiejś współczesności bliskiej, ale czy to, że zajmujesz się historią w ogóle, zajmowałeś się nią również wcześniej jako dziennikarz, to jest jednak jakiś rodzaj no, ucieczki, właśnie takiego schronienia, o którym powiedziałeś w przypadku katarzis, bo zastanawiam się nad tym, czym historia jest w ogóle dla ciebie, czy tylko tworzywem, czy też pewnym światem, do którego sobie wędrujesz, bo też być może wdzięczniej, łatwiej być, nie wiem, mądrym, twórczym wobec tych zdarzeń, losów, które no, po prostu minęły, ta odległość coś ułatwia.
Tak, dla mnie największym walorem historii jest to, że ona nie jest teraźniejszością, bo na teraźniejszość mamy wpływ, a przynajmniej tak nam się wydaje, że mamy wpływ. Kiedy jesteśmy świadkami zła otaczającego nas, oblepiającego, wpychającego się gdzieś w nasze życie, to budzi to w nas bezsilność, frustrację i takie wieczne pretensje, że trzeba by coś zrobić, żeby w końcu położyć temu kres, żeby to jakoś naprawić, żeby zaprotestować, żeby wymyślić coś skutecznego. I na tym się kończy. Nie wiem, wszelkie rewolucje zawsze robili ludzie prości. Jakoś nie wierzę w rewolucję czy w zmianę, której motorem jest inteligencja. Ale dlaczego to mówię? Bo przeniesienie się do historii zwalnia z tego poczucia odpowiedzialności. Ono nie frustruje. Tam można wejść i można zrobić dwie bardzo dobre rzeczy. Po pierwsze, przyjrzeć się temu wszystkiemu w sposób maksymalnie prawdziwy. Co to znaczy? To znaczy, żeby dojść do prawdy takiej, jaką ona była. Historia jest najbardziej zakłamaną nauką, jakakolwiek może istnieć. No. Gdyby medycyna była w 1/10 tak zakłamana, to już byśmy nie żyli wszyscy. I teraz ja się staram poznać tę prawdę taką, jaką ona była i samo to dociekanie mnie bardzo nie potrafię znaleźć słowa, ale no to jest po pierwsze bardzo dobrą przygodą, ale też tak trochę uszlachetnia w tym sensie, że jak się znajduje kłamstwa, jak można je prostować, jak można, jak miałem trochę w życiu takich zjawisk i bardzo byłem z tego powodu szczęśliwy. No i druga dobra rzecz, jaką można robić w tej podróży, to wyciągać wnioski. Czyli robić coś, czego nikt nie robi. Nikt nie wyciąga wniosków z historii. Ile byśmy się narobili błędów tak dalej będziemy je powtarzać. Może to jest taka cyrkulacja chomika, ale niestety tak to się dzieje.
No wydaje się, że historia jest jednak dosyć trudną nauczycielką życia, bo wiesz, jak z punktu widzenia teraźniejszości patrzymy na zdarzenia przeszłe, to one się na ogół najpierw wydają dosyć proste i jednoznaczne. Ale to, o czym ty opowiadasz, ta podróż w przeszłość i w głąb, przecież ona zawsze cię prowadzi do wieloznaczności. Historia, którą znajdujemy w Nemezis, historia głównego bohatera tej powieści, Brunona Januszka, powinnam powiedzieć Bruna Januszka, prawda? Bruno Januszka. To jest historia taka, z którą im dłużej się jest z tym życiorysem, im bardziej wielka historia miota tą postacią, im bardziej ją testuje i utrudnia jej przetrwanie, tak. Powiedzmy, to tym bardziej ta opowieść staje się złożona. To jednak nie jest tak, że kiedy ty podróżujesz do przeszłości, no to poczucie sprawczości jednak też jakoś cierpi, no bo przeszłość wcale nie jest mniej złożona niż to, w czym przecież my żyjemy. No chyba to poczucie, nie masz takiego poczucia, że ona też jest no zmącona, trudna?
Ale rzeczywiście, dlatego trzeba się starać, żeby dotrzeć do prawdy, ale też trzeba się starać, żeby spojrzeć na to maksymalnie obiektywnie. Ja się, pamiętasz Karafkę La Fontaine'a, jego słynny eksperyment, kiedy zaprosił gości, postawił kryształową, ciętą karafkę na stole i zaczekał, aż promień słońca wpadnie do pokoju. Po czym spytał siedzącego po lewej stronie, jak widzi, w jakim kolorze widzi załamywanie się światła. On powiedział, że w żółtym, facet siedzący naprzeciwko powiedział, że w zielonym, ten po prawej powiedział, że tam niebieski czy fiolet, a sam La Fontaine widział czerwono i każdy miał rację. Każdy miał rację. Teraz sztuka, dla mnie świat się dzieli na niełuków i samołuków. Wchodzenie do tej historii i branie stamtąd tyle, ile się chce, jest możliwe wtedy, znaczy taki najwyższy stopień, najwyższy poziom to jest to, kiedy się właśnie widzi wszystkie kolory albo ma świadomość tego, że te kolory mogą tak wyglądać. Francuscy dziennikarze mają taką technikę kątów. Czyli na każdą coś w rodzaju karafki La Fontaine'a, zresztą też Francuza. Więc ja lubię grzebać się, lubię szukać, lubię. Może jestem, to jest paradoks, jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem, a jednak wtedy, kiedy robię research, dostaję jakieś nagle jakiś bonus cierpliwości takiej, że mi starcza na wiele tych. Także oczywiście można wpaść na chwilę i tę historię potem opisać, ale to nie o to chodzi. No, z czasów dziennikarskich pamiętam, jak kolega poszedł na 2 godziny na onkologię i napisał wstrząsający reportaż o chorych na raka. No to iść tam na miesiąc, tak? Czy na tydzień chociaż. A nie, poszedł, porozmawiał z salową, z jednym chorym i z jednym lekarzem i już wiedział, już poznał tajemnicę. To nie o to chodzi.
No to co trzeba przeczytać, co trzeba wiedzieć, żeby napisać taką powieść jak Nemezis? Zastanawiam się, jak wyglądała twoja droga do tej opowieści, która wiedzie z Zaodrza, z Opola, wiedzie nas do Stuttgartu, wiedzie nas do Włoch. Jest szalenie złożona, rozprowadzona na dekady, jak inne twoje książki. No to są bardzo szerokie gesty, szerokie plany historyczne. Trudno mi sobie wyobrazić, ile w tym jest roboty. Czy w tym są też podróże, czy w tym jest studiowanie map? Z czego bierze się taka historia?
Dla mnie w ogóle największą siłą sprawczą, poza przyjemnością, bo to już dotyczy pisania, ale też zbierania materiału, jest pierwotną siłą sprawczą jest instynkt ciekawości. Jeśli ktoś go nie ma, czy go nie wypielęgnował, czy go nie wyhodował, kto nie będzie ani pisał, ani czytał z przyjemnością. Natomiast u mnie zawsze pojawiały się w życiu takie momenty, kiedy ten instynkt był uruchomiany bardzo wysoko. Przepraszam, to znaczy, gdybyśmy mieli termometr i byśmy go wkładali pod pachę pewnym historiom, to czasami ten słupek by się podniósł odrobinę, a czasami doszedłby do końca. Więc wtedy, kiedy u mnie ten słupek dochodził do końca, to się zaczynały historie, które mogły przetrwać tak jak ta przez 40 lat, nietknięte, ale jednak znalazły swój czas. I 40 lat temu moja koleżanka ze studiów, autochtonka z Podopola, opowiedziała mi o swoim dziadku, który był żołnierzem z Korzennego, czyli SS-manem, bo to było Waffen-SS. Oczywiście wtedy, tuż po stanie wojennym, gdyby ten człowiek się do tego przyznał, albo gdybym ja go wydał komukolwiek, to pewnie by skończył w więzieniu, ale dla mnie to było takim wielkim niespełnieniem reporterskim, że nigdy z nim nie mogłem porozmawiać. Dowiedziałem się o nim bardzo dużo, ale dowiedziałem się od niej, a nie od niego. To wtedy miało dla mnie ogromne znaczenie. Natomiast pierwszą rzecz mamy, tak? Czyli uruchomienie instynktu ciekawości. Druga rzecz, no ja zawsze się interesowałem drugą wojną, zatem te wszystkie ciekawostki związane i ze Skorzennym, i z Mussolinim, i z całym tym tłem historycznym, gdzieś tam mam już w notesach, ale muszę Państwu powiedzieć, że ja, to jest mało sexy, ale ja dużo czasu, ja bardzo lubię archiwa. Bardzo lubię grzebać się w papierach, dziękuję. Bardzo lubię coś tam znajdować i możecie mi wierzyć, że internet jest mimo swojej potęgi znacznie słabszym źródłem niż archiwum, choćby dlatego, że mnóstwo rzeczy nie zostało nigdy scyfrowane, tak? Nie przetworzono tego cyfrowo. Dlatego całe przedwojenne Opole i Zaodrze to są gazety. Pochód cyrku Busza, ci z Państwa, którzy czytali i uważają, że jest to jeden z najbardziej malowniczych, no, ten fragment trzeba było przeczytać, a nie. No w każdym razie, że to jest z malowniczych, najbardziej malowniczych opisów, jest prawdziwy. Prasa, nowiny codzienne, które czytałem, gazeta wychodząca w Opolu, rozpisywała się tam o guzikach kostiumów tych cyrkowców, więc oni po prostu niezwykle plastycznie i barwnie opisywali te pochody. Prawdziwa jest trasa, prawdziwe są dźwięki, prawdziwe są zwierzaki, prawdziwi są ludzie. Oczywiście ja do nich tam przemycam swoich bohaterów fikcyjnych, ale w katarzis wydrążony dyszel bryczki, w którym przemycano narkotyki przed wojną, buty nakładane krowom i to w drugą stronę, żeby na śniegu zostawiały ślady. To wszystko są fakty. Moja skromna wyobraźnia jest za słaba na to, żeby wpaść na takie rzeczy. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Życie nie zawsze pokona. Jako autor historii. I dlatego, ale fascynacja, jaka przychodzi w czasie tego zbierania materiału, jest tak takim nieprawdopodobnym stanem, że to potem zostaje w głowie. Ja po prostu mam taką przypadłość, że zapamiętuję to, co mi się spodoba. To dotyczy też tekstów.
Fajna cecha, szczególnie w tych czasach. Zastanawiam się, czy jakbyś tak sobie wyobraził, że wchodzisz do tego zawodu za 70 lat od dzisiejszego dnia i twoimi źródłami wiedzy miałyby być te wszystkie, to wszystko, co my teraz wytwarzamy, ta masa treści, czy ta magma takich treści, bo myślę, że już nie ma takiej uważności w gazetach codziennych, a to, że my sobie portretujemy swoje śniadania i detale codzienności, wysyłamy je sobie na Instagramie, to nie wiem, czy to byłby dla ciebie dobry trop, jako dla autora piszącego po
chyba
latach?
Chyba bym pisał wiersze wtedy.
Wiersze, no to ekstremalnie. Ekstremalnie.
Dobra, książki kucharskie.
Dobra wiadomość jest taka, że ogląda nas 120 osób. Witamy te 40, które dołączyły od poprzednich pozdrowień i powitań. Mamy nadzieję, że Państwo też z Opola i z Chicago i z innych wspaniałych miejsc. I z Gór Świętokrzyskich. I ja też zapraszam Państwa do dostawiania autorowi pytań i Państwa, którzy są z nami i Państwa, którzy oglądają. Każdy moment jest na to dobry. Zastanawiam się, co my, Maćku, możemy powiedzieć o tej powieści, żeby zbyt wiele nie zdradzać. No powiedziałeś trochę o tym jej zaczynie, tak? O ziarnie prawdziwości tej historii. Ale dajesz nam tutaj takiego bardzo przewrotnego i bardzo złożonego bohatera. Człowieka, który, jak już powiedziałam, on robi kilka wolt w trakcie tej historii, a raczej to historia, właściwie to jest to pytanie, czy to ta wielka historia nim tak obraca. Ja czytając tę powieść cały czas zadawałam sobie pytanie, czy my kształtujemy swoje życie, czy istnieje jakiś los, czy ta wielka szachownica, na której pojedyncze losy znaczenie mają nikłe. I wydaje mi się, że to jest taka myśl, czy taki dylemat, który to opracowujesz w wielu swoich książkach, że zestawiasz tego pojedynczego człowieka i jego wielkie starania na długiej linii czasu w zderzeniu z tym jakimś wielkim planem. Nad czym ty, co ty kontemplujesz tym zestawieniem?
Istnieje fatum, które kieruje ludzkim losem na pewno. Tym fatum jest historia, są wydarzenia. Wydaje mi się, że w trakcie tego procesu mamy taką chwilę, w której możemy podjąć decyzję, w której możemy dokonywać, może nawet kilka takich chwil, kiedy możemy dokonywać wyboru, ale one te wybory za wiele nie zmienią. Wydaje mi się, że niewiele o sobie wiemy, a na pewno niewiele wiemy o sobie, nic nie wiemy o sobie w kontekście wojny. Nie wiemy, jak byśmy się zachowali, gdyby ona wybuchła dziś. Kto z nas by się okazał bohaterem, kto tchórzem. Może kto zachowałby się w sposób zaskakujący, negatywnie lub pozytywnie wobec samego siebie. Janoszek jest zbudowany z trzech postaci. Pierwszym był ten żołnierz z Korzenego, komandos, który nazywał się zupełnie inaczej. Drugim był Edward Janoszek, prawdziwy bohater mojego reportażu z Cieszyna, który przysłał do mnie, do redakcji, życiorys z wszystkimi możliwymi błędami ortograficznymi. I te błędy mnie zaciekawiły, żeby pojechać i pogadać z nim. Można było tak naprawdę zrobić jakiś szyderczy materiał. To człowiek, który 11 razy zmieniał narodowość. Albo dobrowolnie, albo przymusowo. Oczywiście piękne było to, że na koniec, jak już wolno było być Niemcem, to on został Polakiem. Ale jak on się miotał, ja po prostu można było rzeczywiście sobie z niego zakpić, zrobić coś w rodzaju jakiejś satyry jakiegoś, ale mi go się żal zrobiło. Jak tym człowiekiem kręciły losy, historia, a jednocześnie bo to wszystko, ten wir jest 10 razy szybszy na pograniczu. Tam, gdzie napędzają go jeszcze inne mowy, rasy, obyczaje, wiary, języki i tak dalej. I to jest druga postać, po której odziedziczył Bruno nazwisko. I trzecią postacią był Rajmund Niwiński, cyrkowiec, uznawany za najsilniejszego człowieka w Polsce. Znałem go, miałem przyjemność pisać jego opowiadania, tak do szuflady. On to wydał, ale w jakimś tam niszowym nakładzie. To był facet, który miał bardzo złożoną przeszłość. Nie rzucał wprawdzie nożami, ale był atletą. Jakbyście zobaczyli jego zdjęcie, to podejrzewam, że ci współcześni kulturyści na sterydach to by się zawstydzili, jak mógł wyglądać. Poszukajcie sobie zresztą w Google'ach, to zobaczycie. I on jeździł, bo mu odebrano wszystko. Za to, że był żołnierzem Hubala, za to, że był w AK. Odebrano mu tak naprawdę możliwość jakiegokolwiek innego życia i on jeździł po tych miasteczkach na Dolnym Śląsku i dawał pokazy, tak jak Bruno w pewnej chwili. Zawiązywał sobie krawat z szyny tramwajowej na przykład. Tak? Rajmund Niwiński miał też taką... Co ciekawe, parę tygodni temu się do mnie odezwała jego synowa, która rozpoznała w Brunie jego, tak? Jego ulubiona synowa. Synów miał 11. Wszyscy mieli na imię Rajmund. Wszyscy. No, był Rajmund Krzysztof, Rajmund Andrzej, Rajmund i tak dalej.
Wiedziałem, że tak można. Tak, można.
Jeden był nawet mistrzem Polski chyba w pchnięciu kulą albo w rzucie młotem. No, ja bardzo często tam bywałem u niego w Wałbrzychu. On już miał kręgosłup, mu siadł po tych wyczynach. Potężny chłop, tam 150 kilo, bez tłuszczu, ale siedział już przykuty do fotela. Szlachcic, bardzo elokwentny, pięknie opowiadał i dużo absolutnie pro bono, nie wziąłem od niego ani złotówki, bo był już ubogim człowiekiem, ale bardzo dużo czasu strawiłem na to, żeby zrobić te jego opowiadania. Bardzo chciał, żeby to się nazywało Nigdy nie pozwoliłem się kopnąć w dupę. I tak z takim tytułem to wyszło, tylko D jest wykropkowane oficjalnie, no, ale się upierał z tą dupą po prostu strasznie. No i co? I na końcu mi podarował, to też jest paradoks historii, na końcu, bo nie wiedział jak się odwdzięczyć za te moje wyjazdy, paliwo, dojeżdżałem z Opola i tak dalej, te mnóstwo czasu. Dał mi obrazek. Obrazek był... grafiką, nie wiem, moja żona by wiedziała lepiej, czy to była litografia, czy co, ale była to kolorowa grafika przedstawiająca dwóch szermierzy w starciu, tak bardzo prymitywnie namalowana, początek XIX wieku i proszę sobie wyobrazić, że to był dyplom ukończenia szkoły rycerskiej w Wersalu, wydany dla kogoś, kto się chyba nazywał Jan Larus, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, z podpisem Napoleona III. Gdyby ktoś z repatriantów, bo Rajmund mieszkał w Wałbrzychu, gdyby ktoś z repatriantów miał pojęcie, co ma w rękach, to pewnie zrobiłby potem na tym majątek, sprzedając to. Ale ten, że repatriant wysmarował to gumą arabską, czy jakimś tam butaprenem i nakleił na tekturę. Próbowaliśmy we wszystkich możliwych pracowniach, nie da się tego odkleić. Jako obrazek jest to bez wartości, jako dokument bezcenna.
A synowa ulubiona zadzwoniła i?
Synowa zadzwoniła i powiedziała, że przeczyta Nemezis i że ona zna te opowiadania, także nie była tak zupełnie aż tak się nie rozpoznała, ale powiedziała, że bardzo rozpoznaje swojego teścia i że generalnie się cieszyła.
Bruno Januszek, twój literacki bohater, on się w cyrk jest dla niego schronieniem, jakimś ratunkiem. On w tym cyrku spotyka rozmaitych ludzi. Mamy tam postać Don Alvaro. Taka postać, to jest naprawdę postać tragiczna. Zastanawiam się, ty masz chyba jakiś ogromny sentyment do ludzi, którzy, przepraszam, z braku lepszego określenia, tak to nazwę, pracują w takich fachach na granicy śmieszności, które łatwo jest zignorować, ośmieszyć, jakoś zbanalizować, a ty z takim ogromnym pietyzmem opisujesz ich życie, ich zawód, no jako jako mistrzostwo, jako pewien fach. To chyba w ogóle jest jakiś twój istotny sentyment. Myślenie o, nie wiem, o rzemiośle, fachu właśnie w ręku. No, bo opisujesz nam tutaj bohatera, który ma fach w ręku, a tym fachem jest rzucanie nożami, które się okazuje absolutnie kluczowe w zwrotnych momentach jego życia później.
Tak, ja jestem obrońcą takich ludzi, ale też obrońcą wszelkich mniejszości. Na przykład od zawsze mnie fascynowali Łemkowie. Oni są obecni w Gambicie bardzo mocno, zresztą mam dzisiaj wielu przyjaciół już wśród nich. No o Grekach nie wspomnę, może o Grekach polskich, którzy tworzyli tutaj i tworzą enklawę. Ale też mam wielki sentyment do mniejszości narodowych, już nie powiem o największej przygodzie w życiu, czyli o Wilamowicach, jakie kiedyś odkryłem dla siebie, czyli małej wiosce niedaleko Bielska, tam koło Kent, gdzie mieszka mniejszość flamandzka od XIII wieku. I ci ludzie mówią ciągle swoim językiem, ale już tak zniekształconym, że nawet Belgowie czy Holendrzy ich nie rozumieją. Ale mają przez tyle lat, przez tyle wieków przenieśli swoje obyczaje, architekturę, ubrania, sposób obchodzenia świąt. Więc mnie to bardzo fascynuje, takie małe społeczności, ale też tacy ludzie, którzy niekoniecznie muszą być neurochirurgami światowej sławy. Tak?
To tak trochę jak Almodóvar. Lubisz takich bohaterów z też krawędzi rzeczywistości, marginesów takich.
Jestem wzruszony. Co tam piszą?
Troszkę piszą, są pytania, ale to pytanie zostawię na koniec. Proszę nie martwić, to pytanie
trudne
padnie.
Pytania na końcu,
to pytanie, musi paść, więc zostawię je na troszkę później.
Kiedy nowy Jakub Kania?
Nie, to nie jest to pytanie. A swoją drogą, byłeś zmęczony tym porządnym Jakubem Kanią, że zająłeś się bardzo złożonym i niemożliwym tak naprawdę do ocenienia moralnego Janoszkiem, bo Kania, jak państwo pewnie wiedzą, to jest szalenie porządny facet, który ma trochę słabość do schabowych wody, gdzie mineralnej, gazowanej
ciastek.
I ciastek. No i tam jak pierogi, jak można większą porcję wybrać, to też większą poprosi. No ale to jest w zasadzie jedyna rysa na tym bardzo kryształowym bohaterze, którego ja zresztą uwielbiam i bardzo jestem ci wdzięczna, że pod prąd takiego kryształowego rysujesz nam bohatera, ale nie wiem co, zmęczył cię jakoś, znudziłeś się, że musiałeś zacząć kombinować?
Marzenie teściowej o nim mówią.
No tak, zięć idealny. Prokurator, dobra pensja.
Wczoraj prokurator IPN-u, ale już nie będzie prokuratorem IPN-u. Będzie zupełnie kimś innym, ale zanim do niego dojdziemy. Nie poczułem się zmęczony, aczkolwiek czuję pewien ciężar ryzyka polegający na tym, żeby ciągnąć tego bohatera w nieskończoność, bo ja lubię zmiany i nie wyobrażam sobie czegoś takiego, jak zrobił Lee Child, który napisał 32 takie same książki. A oczywiście każdą z nich się czyta z wypiekami. Ja od 20 sobie obiecuję, że już nie kupię ani jednej. Nie dalej jak wczoraj jeden z bardzo dobrych i obiecujących polskich pisarzy napisał do mnie prywatnie, kiedy będzie Kania, bo on bardzo czeka na tę postać, bo ją bardzo polubił i bardzo mi jej zazdrości. Więc ja się bardzo ucieszyłem i zaproponowałem mu, żeby kupił franczyzę. Ale nie kupił, więc nie mam wyjścia, muszę pisać dalej. Jakub Kania wróci niebawem, cokolwiek to znaczy. Jak skończę turnę, a jeszcze mam dwa spotkania w czerwcu, w którym w domu byłem chyba za dwa dni, to biorę się za pisanie nowych historii Jakuba Kani. Wróci w zupełnie innej roli. Nie będzie miał nic wspólnego z historią. Będzie rozwiązywał zagadkę bardzo współczesną. taką, po której mnie, jak się dowiedziałem o tym, to jak mówi młodzież, kopara mi opadła. W życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego może się obok nas dziać, a jednak się dzieje, działo. I to w latach 2008-15. Będzie pani zadowolona.
Bardzo się cieszę. Oczywiście już bardzo czekam, ale jeszcze się przyczepię do tego Janoszka, który mnie tak fascynuje, bo...
To jest
no postać, o której, jak powiedzieliśmy, wolty mu się przydarzają. Historia nim szarga. Właściwie śledzi go się fantastycznie jako takiego underdoga. To znaczy on jest jakoś Bogu ducha winny, ta historia z nim robi co chce, no więc trzymamy za niego po prostu mocno kciuki, towarzyszymy mu w tych rozmaitych jego losach. No, takich trochę James Bond prawie, że ci wyszedł. I właściwie dosyć późno w tej historii on się objawia jako człowiek jednak jakoś gorzki. Człowiek, który być może przegrał coś ważnego w życiu, dlatego że bardzo mocno zawierzył w zemstę tytułową.
Tak, to on był zacietrzewiony i to zacietrzewienie jest czymś, co staram się w tej książce odradzać, mimo pochodzenia z Gór Świętokrzyskich.
Koziki. Myślę o tym, jak udało ci się napisać tego bohatera w taki sposób, że ja z nim byłam przez 99% tej historii i dopiero w tym ostatnim kawałku pojawiła mi się jakaś myśl ocenna. Czy ja w ogóle coś myślę o tym człowieku? Czy ja jakoś krytycznie się odnoszę do tego, jak on wybierał? Nie przyszło mi to do głowy przez większość tej historii, która mnie po prostu niosła. Pytam o to, dlatego że no, opowiadasz nam historię śląską, polską, niemiecką. Wszystkie te uwikłania, które wcale nie zostały tam z tyłu, wcale nas nie dotyczą dzisiaj, bo przecież rozmawiamy o tym, przeżywamy rozmaite spory, różnimy się, radykalizujemy się też w formułowaniu pewnych opinii. Te konflikty jakoś w nas żyją, a jakąś funkcją twojego rozpisywania powieści na wiele dekad jest właśnie pokazywanie, że te historie się nie kończą. Jak Zośka Papużanka teraz napisała powieść o wspaniałym tytule Żaden koniec. Tak naprawdę żaden koniec nie następuje. No i zastanawiam się, jak ci się udało stworzyć tę powieść, no właśnie jakoś, nie wiem, ratując ją przed ocenami, których tak wiele w polskim myśleniu stoi.
Technologicznie to się robi, przynajmniej w moim skromnym rozumieniu, odwrotnie niż w jasełkach. Czy w jasełkach jest tak, że w pierwszej scenie wychodzi narrator i mówi: teraz wejdzie okrutny Herod. No i wchodzi okrutny Herod, który tam chce pościnać głowę.
Bez zapowiedzi, tak?
Bez zapowiedzi i bez określeń.
I bez gry wstępnej.
I bez gry wstępnej. I bez określeń. Nie... To dobrego z dziennikarstwa wyniosłem do beletrystyki, że nie określam ludzi. Lepiej opowiadać o nich za pomocą obrazów scen. Zresztą moich dwóch znakomitych kolegów, którzy maczają palce w ekranizacji Katarzys i którzy są dzisiaj na sali, chyba to potwierdzą, prawda? Wolicie to, żeby bohater był definiowany przez sceny, a nie żeby ktoś o nim mówił, jest taki, siaki, owaki. To jest to. Po drugie, kurczę, miałem coś fajnego do powiedzenia, żeście mi zepsuli teraz to, że was tutaj przywołałem.
Mówiłeś technologicznie.
Technologicznie, tak. I to jest odwrotnie. Nie wolno tego. A potem powinno się trochę też zostawić człowiekowi, czyli czytelnikowi, taką możliwość własnej oceny. I nie wolno generalizować. Nie wolno stwierdzać, naprawdę. Stwierdzanie, bądźmy skromniejsi. Tak? Mnie w dziennikarstwie tak nauczono. Jeśli ktoś komuś zabrał 140 tysięcy, 140 osób.
Nie wiem, nie mam tutaj liczb, ale bardzo dużo pytań, czyli państwa chyba przybywa.
Proszę państwa, jeśli ktoś, jeśli ja bym wyniósł stąd tę piękną różową filiżankę, to Paulina mogłaby powiedzieć o mnie, ukradłeś, ale nie jesteś złodziejem. I to jest ta subtelna różnica, bo może ukradłem z kleptomanii, z przejęcia, a może marzyłem o takiej. I to nie znaczy.
Pamiątka.
A może pamiątka. I to nie znaczy, nie wolno generalizować. Nie wolno stwierdzać. 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 I teraz komplement powiedziałeś bardzo duży, tak? Bo tak miał właśnie być z Janoszkiem. Tam nie ma jakichś, on nie pozuje do żadnych przestróg, do jakiegoś tam bycia tym czy tamtym, ale bardzo chciałem, żeby taka pewna podprogowa świadomość zadziałała, żeby się nie zaperzać, żeby się nie mścić, no zupełnie wbrew kieleckiej naturze. No.
A te meta tematy twoich powieści, no mieliśmy katarzis, mamy nemezis, ty budujesz swoje historie od szczegółów, właśnie od detali, ich wielką zaletą jest konkret. Bardzo jest trudno przejść do wielkich kwantyfikatorów u ciebie, bo rzeczywiście pokazujesz nam ludzkie historie, no ale zastanawiam się, jak to się dzieje, że te historie są przeniknięte takim no, duchem jakiejś jednej głównej wartości, wokół której się toczą? Bo z tego, co powiedziałeś na przykład o Nemezis, to ona się zaczęła od no, jakiejś konkretnej postaci, tak? Konkretnego zdarzenia.
Tak.
Więc ten duch zemsty, który przez całą tę powieść się przewija, to jest już jakaś taka twoja no, właśnie robota konceptualna, czy...
No tak, po jakiejś linie się trzeba wspinać, bo bez niej to nic by nie było. Ja chciałem, żeby to była powieść o zemście, ale żeby to była powieść taka, wiesz, trochę odwrotna niż w Hrabim Monte Cristo. No? Dla mnie gdyby nie to, że my wszyscy zacieramy ręce, żeby mu się udało, że tak to fajnie wymyślił i wszystkim na końcu dowalił, to w ogóle byłaby marna książka, gdyby tego nie było. I teraz oczywiście najfajniej tak pokazać zemstę. Najłatwiej, najwygodniej, najprzyjemniej i uwaga, z sukcesem. Takie książki odnoszą sukces. Mnie ten sukces nie bardzo podnieca, więc chciałem pokazać zemstę. Ja się napatrzyłem na zemstę. Naprawdę w tym kieleckim miałem sąsiada, który... chciałem teraz powiedzieć coś, co wykorzystam w książce, więc nie powiem. Ale... Obowiązek. Taka plemienna zemsta. Nie powiem, co zrobił, ale będzie pani zadowolona.
Ja w ogóle jestem tak w życiu na ogół zadowolona. Jak czytam twoje książki, tym bardziej. Ale myślę o tym, czy jest jakiś, nie wiem, twój przemyślany zabieg w tym, że ty w moim przekonaniu piszesz książki o rzeczach wielkiej wagi. I w moim też przekonaniu chodzi ci o to, żeby pisać książki o sprawach istotnych i takich wartościach no, o potężnej istotności, ale jednocześnie uprawiasz tę działalność no, w pewnym bardzo wyrafinowanym, zaplanowanym kostiumie powieści, która jest gdzieś na skraju powieści historycznej, przygodowej, sensacyjnej. Akurat w Nemezis wiele tych elementów się spotyka i to jest trochę tak... To jest w jakimś sensie sztuczka cyrkowa. Udajemy coś nie do końca tak ciężkiego, tak poważnego, a jednak próbujemy powiedzieć coś bardzo ważnego, no bo zaszywasz w tym przestrogę.
Ja myślę, że to jest bardziej sztuczka kabaretowa, dlatego że to nie ja taki mądry jestem, tylko życie, proszę państwa. I to nie jest żadna moja skromność, bo nigdy mi ona nie była dana za bardzo, natomiast ja mam ogromną pokorę wobec życia, które kreuje i ludzi, i wydarzenia, i zjawiska. Ja się na to życie już napatrzyłem dość długo i jeżeli już mówimy o sztuczce, to właśnie kabaretowej, bo ja się staram być takim parodystą życia. Tak? Czyli mówię tak, jak ono by chciało, żebym staram się opowiadać tę historię jego głosem, jego narracją życia. Tak? I to jest sztuczka. To jest sztuczka. Bo nie daj Boże wejść na taki poziom zrozumiałości, że człowiek będzie uważał, że już coś wie i może wygłaszać jakieś prawdy.
No dobra, a co z wejściem na taki poziom niezrozumiałości, tylko odwagi i na przykład napisania powieści, która nie jest gatunkowa?
Ale to nie ma jakby wiele wspólnego. Znaczy odwaga, ja nie wiem, czy to jest odwaga. Ja po prostu piszę to, uważam, że będzie najlepszym pasem transmisyjnym, żeby tą historię przenieść. I teraz gdyby koło mnie stał Arystoteles i mnie ciągle, wiesz, tam przywoływał do porządku, że to nie ten gatunek, to pewnie byśmy się pokłócili. Ale ja tu naprawdę nie mam ambicji eksperymentowania, tworzenia czegoś swojego, przejścia do historii jako prekursor powieści nie wiadomo jakiej, tylko to jest opowieść, no. To jest opowieść i też rozrywka. Nie wyrzucałbym tego słowa mimo wszystko.
Rozrywka z podtekstem. A propos Arystotelesa, dlaczego dla ciebie ta Grecja jest taka ważna?
Musiałbym chyba 15 raz powiedzieć to samo, ale mój kolega, który...
Arystoteles?
Nie. Trochę inaczej ma na imię, chociaż zdarza się takie imię wśród Greków. Choćby Savalas, prawda? Kodżak miał na imię Arystoteles. Mój kolega z branży wydawniczej, Grek, o czym się dowiedziałem później, jak się poznaliśmy, opowiedział mi historię swego ojca. Ja już 100 razy opowiadałem, więc nie będę Państwa 101 raz nią dręczył. Ale poziom fantazji brazylijskiego serialu jest tutaj niczym w porównaniu z tym, co spotkało jego ojca. A jego ojciec. To tak w skrócie. I gdybym ja to wymyślił, kochani, to ludzie by mnie zjedli, nie? Bo zawsze słyszę w takich sytuacjach, że niech pan zmieni leki albo coś takiego. Nie? Natomiast ta historia mnie tak nieprawdopodobnie poruszyła. Przede wszystkim przez to, że ci ludzie byli identyczni, wleźli na siebie z prawdopodobieństwem w ogóle nieistniejącym. I bo ten drugi chłopiec w czasie eksodusu i ucieczki przez Albanię został po prostu zgubiony przez rodziców. I rodzice nie chcieli potęgować traumy temu drugiemu, więc o nim nie wspomniali. Ta historia mnie tak poruszyła, to był właśnie najwyższy poziom na termometrze ciekawości, że od tego się zaczęło. No, potem się zaczęło penetrowanie środowiska, potem trafiłem na absolutnie bezcenne wspomnienia z Wyspy Wolin i ze szpitala. No i książka powstała. Tak?
A Grecja w wymiarze takim bardziej symbolicznym, to znaczy antyk jako no właśnie źródło pewnych inspiracji symbolicznych, bóstw, bogów, sił, strategii, wartości, no, które rotują w twoich powieściach, Katarzys, Nemezis, to jest, nie wiem, jakiś taki rezerwuar no, tego europejskiego, taki europejski fundament, który dla ciebie kulturowo jakoś jest... istotny?
No tak, oni wymyślili przecież to wszystko, co byli oni i był Szekspir tak naprawdę.
Szekspir był kobietą.
Tak?
Są takie teorie, są badacze, którzy sprawdzają, no dobrze, czy przypadkiem Szekspir nie
był kobietą. Homer może też. W każdym razie Sofokles nie był kobietą i tragedia antyczna z tymi jej fundamentami, oczywiście, że gdzieś tam się odłożyła we mnie, ale to nawet nie chodziło o naśladownictwo, ale no jakby może pisanie w podobnej poetyce, takiej emocjonalnej, no i ukłon w stronę tego, co ta tragedia antyczna, z czym sobie próbowała poradzić. I ja sobie też próbowałem poradzić.
Mamy wątek braterstwa, który wraca, prawda? W trzeciej też wróci? Czy nie możesz mówić?
Nie.
Zresztą to nie jest takie ważne, co będzie. Ważne, co jest. Ty masz brata?
Już nie.
Już nie masz brata. A to dlatego to jest ważne, ten wątek braterstwa z takich powodów osobistych, tak?
Chyba tak.
A jaka to jest więź? No, ja mam brata, ale jestem dziewczyną. Trochę
bardzo inaczej. Silna. On nie był dzieckiem moich rodziców, ale wychowywaliśmy się razem. Mhm. Bardzo silna. Mhm. Starszy.
Ja mam takie doświadczenie, no oczywiście inne, bo jestem młodszą siostrą.
Dobrze rzucał nożem.
Dobrze rzucał nożem. Ach, czyli to jednak jest hołd jakiś.
Może trochę. Wychowywaliśmy się w takiej dzielnicy, że...
Lepiej było umieć rzucać nożem.
Lepiej było umieć rzucać. A mało kto wyszedł bez złamanego nosa stamtąd, także... Mhm. No ale fajnie było.
A ty byłeś chroniony dzięki temu?
Trochę tak.
Trochę tak, rozumiem.
Znaczy na pewno mnie ochronił przed wejściem na złą drogę. Mhm.
Mamy dwa pytania dotyczące ewentualnej przyszłości w tym wątku. To znaczy, czy w trzecim tomie serii znajdzie się jakaś postać inspirowana postacią rzeczywistą? I pytanie, czy masz już ten wątek, ten nośnik historii równie dobry, tak, żeby tę trzecią historię
wątek jest. Wątek mam. Jest.
Jak znamy twoją twórczość, to prawda rzeczywistości tak, na pewno się tam pojawi.
Tak, jest wątek, który idealnie godzi katarzys z Nemesis.
Godzi. Łączy je, tak?
Łączy.
Dobrze. To cieszę się, będę zadowolona.
Będzie grecko, bardziej niż Nemesis.
Okej. Okay. Mamy jeszcze takie pytanie, które, bo ja już wiem, że będę zadowolona, ale jest pytanie konkretne, czy w wątku Jakuba Kani, czy miłośnicy babki Jakuba Kani też będą zadowoleni w przyszłości. Ja jestem wielką entuzjastką też tej postaci, chętnie bym się z nią jeszcze spotkała.
Znaczy tak, dla Jakuba Kani już jakby zostało niewiele czasu. On już się starzeje, mamy rok 2000.
Ale ty go możesz odmłodzić, fikcja
no
na
właśnie, mogę zrobić to, co wielu kolegów, choćby tak, Marek Krajewski, czyli robić prequele i, jak to mówią ludzie inteligentni, cofać do tyłu tego bohatera. W każdym razie, no jeśli mamy babkę wskrzesić, to tylko tak, bo babka już... opuściła ten padł, natomiast oczywiście jest postacią, to jest moja babka. Moja babka Julia, która dokładnie taka była i ja też ją bardzo lubię, tak, mimo jej szorstkości i tego twardej ręki, bo tak nas wychowywała. Natomiast, no dobrze, no, jeśli jest zamówienie na babkę, to czy upieczę babkę, no.
Super, to już się cieszę bardzo z tego powodu. Myślę, że jesteśmy dłużni trochę atencji Opolu. Mhm. Ja przez ciebie pojechałam do Opola, świetne miejsce, będę wracać. Śląsk jest tym miejscem, w którym wydarza się wiele z twoich opowieści. Pisałeś o Opolu na przykład o kołysance i tutaj też dostajemy tę opowieść tak osadzoną i jeszcze do tego wybrałeś Zaodrze. Co to jest za kraina, że tam się te twoje historie potrzebują zadziać? No bo w końcu fikcja literacka pozwalałaby ci przeprowadzić te losy, nawet jeżeli zaczerpnięte z rzeczywistości.
No to jest takie pogranicze, takie clue pogranicze. Tam się naprawdę, tam się ściera żywioł polski i niemiecki. Śląsk mniej, śląsko-polski bardziej. tam to jest bardziej zero-jedynkowe. I teraz ja się przyglądałem temu, mieszkając w Opolu przez 20 lat. Zauważ, że to jest taka trochę Praga, ale mimo wszystko to zupełnie co innego. Tam aż tak jak na Pradze nie było, ale no była to taka przestępcza dzielnica, zwłaszcza przed wojną. Po wojnie zresztą też, bo nabudowano tam tych bloków i ta wylęgarnia jakby naturalna tej tkanki. Natomiast Opole jest niesłychanie ciekawym materiałem obserwacyjnym, badawczym, zwłaszcza na przestrzeni lat, bo tam się zdarzały historie tak nieprawdopodobne, jeśli chodzi o te... Pogranicze potrafi nie tylko pisać dramaty, ale i anegdoty. I ja tego wszystkiego najadłem. Pamiętam taką sesję naukową Instytutu Śląskiego, który tam pielęgnuje polskość Opola, chociaż Piastowie Śląscy po polsku za bardzo nie mówili. Ale pamiętam, jak jako dziennikarz obsługiwałem, młody dziennikarz obsługiwałem tą sesję. Było trzech profesorów z Polski, trzech profesorów z Niemiec. Z naszej strony był Rainer Schneider i chyba albo Stauffer, już nie pamiętam który, a z niemieckiej było tam Polkowski i wszyscy mieli polskie nazwiska. No i mnóstwo tych rzeczy i poruszanie się gdzieś po tej, wzdłuż tej czerwonej linii, bardzo cienkiej, bardzo przerywanej, jest też fajną przygodą, bo nagle okazują się rzeczy, które są niesłychanie atrakcyjne i one są w ludziach. Zawsze powtarzam i będę powtarzał, wolę małą historię niż dużą. Bo to, co człowiek w sobie przenosi, co ocala z tej podróży w przeszłość, czy z tych swoich doświadczeń, jest 100 razy ciekawsze i cenniejsze niż to, co przeczytamy u Normana Davisa. A Opole no, zawsze mnie bawił i smucił zarazem, tak? Słodko-gorzki. Dowcip o tym, jak jakiś tam autochton z Opola chciał wydać córkę za mąż, pojechał do Niemiec, no bo tam oczywiście Niemcy to był zawsze raj i ta kraina miodem i mlekiem płynąca. Oni do 90 roku byli przecież uważani za Niemców i opolszczyzna też, i ziomkostwa i w ogóle to wszystko się działo. I pamiętam, jak on wrócił z tych Niemiec rozczarowany, bo w Polsce nic nie było. Lata 80. się chciał jakoś wystroić na to wesele i pojechał, ale wrócił z niczym. I sąsiad go pyta, no i pojechałeś i kupiłeś sobie coś. On mówi, nie, ja się chciał kupić ancuk, ale nie wiedział, jak to będzie po niemiecku. No. I to jest i śmieszne, i straszne.
Proszę Państwa, ja zadałam kilka pytań od publiczności naszej wirtualnej, ale może ktoś z Państwa tutaj chciałby autora o coś spytać albo coś powiedzieć, to śmiało. Mamy mikrofon, możemy podawać i to ułatwić, bo ja tu mam jeszcze różne komplementy w sprawie przepisów kulinarnych. To też tak, no Jakub Kania i jego przepisy kulinarne, polędwiczki w sosie francuskim, poezja.
Tak, kiedyś Pani Święta zadzwoniła, znaczy napisała na Messengerze, że właśnie zrobiła i coś nie wyszło. Znaczy na szczęście w porę napisała, więc ja poprosiłem o numer telefonu i gotowaliśmy wirtualnie.
Czyli nie chodzi, dobrze, czyli prequele to jest tylko jedna z możliwości. Może być też na przykład książka kulinarna Jakuba Kani.
No ale to trzy przepisy raptem są.
No wiesz, to wszystko jest kwestia
pewnej fantazji. Ale schabowy z kostką, znam panią, co zrezygnowała z wegetarianizmu.
Po przeczytaniu?
Serio, no. Bo powiedziała, że musi spróbować.
Ja już cię pytałam o to, czy Kania zostanie wegetarianinem kiedyś, bo nie. W zasadzie to by było dość interesująca przemiana. Aż takiej wolty się nie da zrobić. Żadna nie. historia na to nie pomoże. Ktoś z Państwa chciałby o coś spytać? O, jest Pan Henryk. Tak, zapraszam.
Ja chciałbym kilka komentarzy i pytanie zadać. Po pierwsze też mam coś takiego, że tak jak Pani Paulina powiedziała, że znaczy, może tak to nie powiedziała, ale ja mam tak, że po przeczytaniu książek mam też chęć odwiedzenia tych różnych miejsc, na przykład Karlina, na przykład mając rodzinę w Trójmieście, chętnie wybiorę się do Zegarkowa, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a ostatnio jechałem pociągiem do Wrocławia i przez Opole i rozglądałem się nad tym Zaodrzem, gdzie Zaodrze. Zaodrze, tak. Druga sprawa, to też jak czytając te Pana książki, też bardzo jestem wdzięczny za nie, to było też tak, że ja się dużo się zastanawiałem nad tym, co było naprawdę i co jest wymyślone i czekałem na ten koniec, kiedy to w końcu będzie wyjaśnione, które elementy są właśnie fikcją, a co było, co się zdarzyło. Powiem też tak, że to nie jest jakieś błyskotliwe porównanie, ale takie na mój własny użytek. Ja powiem, że te Pana książki dla mnie są trochę jak dokumenty Kieślowskiego czy proza Hrabala, w których na takim konkrecie pokazywane są bardzo takie poważne, ogólne rzeczy. I że to jest podobny, może to jest inne medium, ale jednak to jest też inna proza, ale jednak ten idiom widzę taki wspólny. Dla mnie on jest jakiś taki widoczny, że nie musimy używać dużych słów, tylko możemy opowiadać właśnie konkretne, bardzo gęste historie, które mówią o czymś większym niż tylko jakaś anegdota. No i pytanie jest takie, w zasadzie już trochę jakby dowiedziałem się z rozmowy, pytanie jest takie, czy będzie film, ale już rozumiem, że będzie, bo są filmowcy, tak? No bo książki są takie, że aż prosi, znaczy bardzo są
plastyczne.
Chcecie coś powiedzieć, chłopaki? Czy za wcześnie?
Za wcześnie trwają prace nad katarzis.
Sebastian Hendrokostas, który daj Boże stanie za kamerą.
Dzień dobry Państwu. Plany na razie są bardzo rozległe. Tutaj jest też operator przyszły tego filmu.
Znakomity.
Nie filmu, tylko serialu na razie. I na razie w tej chwili trwają rozmowy z różnymi nadawcami telewizyjnymi. Jest ogromne zainteresowanie. No też sukces książki się bardzo do tego przyczynia. Więc będziemy informować o kolejnych. Trwają prace również literackie, tu jest współscenarzystka też tego projektu, Kasia, więc będziemy na pewno informować, już jesteśmy w jakichś tam pierwszych etapach adaptacyjnych, które zresztą z panem Maciejem również współpracujemy nad tą adaptacją, także...
Kasia, nie poznałem, bo już bogata.
Wspólnego także procesu. Tak, zrobię wszystko, żeby ten film powstał na pewno. Znaczy serial najpierw, a potem może film.
Cała ta trójka po naszych dotychczasowych spotkaniach dała mi absolutną pewność, że robię to z sercem. Książka była napisana z sercem, więc jeśli to się kiedykolwiek na ekrany dostanie i będzie zrobione według tego pomysłu, który Państwo mają, to będzie Pani zadowolona, naprawdę. Proszę mi wierzyć.
Fajnie, mamy kolejne pytanie, zapraszamy.
Pan nie skończył, przepraszam.
Pan skończył,
ja Panu nie powiedziałem. Wybacz jeszcze, Natalia, zaraz odpowiem Panu. Czy tak bardzo mnie panują za serce, bo dwoma rzeczami. Po pierwsze, nie znam lepszego pisarza od Hrabala. Uwielbiam go absolutnie. Mówię o bardzo prywatnym poglądzie. I w nim nie ma nic udawanego. On jest taki właśnie szalenie naturalny. On się na nic nie kryguje. On jest też tego życia się najadł. I potem sobie z nim bardzo dobrze radził, opisując, opowiadając. A druga rzecz, przepraszam, to te miejsca. Już istnieje coś takiego jak turystyka kaniowa. Bardzo dużo mam.
Czy już wójtowie i władze gmin piszą z podziękowaniami?
Wiesz, w niektórych powieściach te miejscowości są utajnione, bo nie chciałem tam wywoływać rozgłosu. No, Można znaleźć, ale to jest też taki rodzaj mojej zabawy z wami, że proszę bardzo, poszukajcie. Teraz byłem na spotkaniu niedaleko miejscowości, w której dzieje się akcja Votum, więc tam się spodziewano linczu, ale musiałem zapewnić, że nie będzie. Znaczy, Votum też zostały kupione prawa do ekranizacji. Musiałem zapewnić oficjalnie, że nic tam nie grozi, bo już tam były zapowiedzi, że tam, nie wiem, brony rozciągną wzdłuż drogi, nie wpuszczą żadnych filmowców. No trudno się dziwić. Prawdopodobnie tam jest obraz jasnogórski. Ale nie będziemy teraz się w to...
Odsyłamy do znakomitej książki.
Odsyłamy do książki. Natomiast coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, ale z kolei w Kukłach, gdzie jest Tworków, zamieniony przez autora w Kamień Odrzański, czyli wieś, która zniknęła w czasie powodzi, dostałem list z pretensjami, że i to podpisany przez ten, całą społeczność lokalną, że dlaczego pan nie napisał, że to Tworków?
Nie dogodzisz.
Nie dogodzisz. A ja tam nie chciałem też, no, nie mam takiego moralnego prawa, żeby tam nagle sprowadzać ludzi, żeby no, chodzić, szukać, węszyć, tam, nie wiem, zaglądać do tej krypty i tak dalej.
Może i nie masz prawa, ale inspirujesz do tego. Zapraszamy Pani.
Tak.
Przepraszam, naczekałaś.
Dobry wieczór wszystkim. Ja po pierwsze mam takie dwie refleksje, bo tutaj chciałam zupełnie tak nawiązać na przykład do książki, którą bardzo dobrze wspominam i Ścieniem wiatru za fana miałam coś takiego, że ostatnie 50 stron rozłożyłam sobie chyba na tydzień czy ten, bo tak bardzo nie chciałam skończyć tej książki. A jeżeli chodzi o ostatni mój powrót do książki, bo bardzo długą przerwę miałam, to przy Twojej książce Katarzys odkryłam w ogóle, jak fajnie jest jednak czytać książki i że jak byłam na siebie zła, że taką długą przerwę miałam. Wspaniale. I uważam, że to jest po prostu fantastyczne, że coś takiego zrobiłeś, że ja natychmiast po prostu wystrzeliłam i całą swoją stertę książek, które kupiłam, obiecałam sobie, że przeczytam. Aczkolwiek na pewno nie będą tak dobre. A pytanie moje jest takie. Ja bardzo lubię filmy, bardzo lubię chodzić do kina i moje pytanie jest i do ciebie, i tutaj do filmowców. Czy macie już jakiś pomysł na odtwórcę głównej roli? I czy tutaj będzie jakoś porozumienie z Maciejem? Jak to w ogóle wygląda? Czy jest jakiś, masz na to wpływ? Czy masz kogoś już w głowie? Czy możesz się podzielić? Czy jeszcze nie, w ogóle o tym nie myślałeś? Aczkolwiek w to nie wierzę.
Ja nie wiem. Sebastian, nie wiem, czy wie, ale pragnę Państwa uspokoić, że ja na pewno będę grał w Katarzys. Mamy to z Sebastianem już ustalone. Proszę nie żartować, bo to sprawa poważna. Będę grał mężczyznę przechodzącego przez ulicę.
Znaczy i ja generalnie, nawet jakbym wiedział, to bym tak nie powiedział teraz.
Ale potem... Ale potem po spotkaniu popracuję nad tym.
Znaczy zawsze się z Maciejem bardzo tutaj zdaniem Maćka liczymy, więc jak będzie miał jakąś propozycję, będzie na pewno do przemyślenia. Natomiast staramy się raczej podejść do tego nie od jakby tyłu, że tak powiem. To znaczy, że najpierw dobieramy gwiazdy, a potem jakiś tam projekt do tego. Tu przede wszystkim jest projekt niesłychanie silny i w momencie, kiedy powstanie już pełna adaptacja tego, to będziemy się zastanawiali, kto tak naprawdę do tego pasuje.
Dobrze, ja wam potem...
Ja myślę, że Państwo, którzy nas oglądają, też mają dużo pomysłów.
Jasne, ja wam potem przekabluję. Także zgłaszajcie, kochani. Moja skrzynka na Facebooku jest otwarta. Czekamy na propozycje. Możecie być reżyserami obsady, a ja obiecuję, że trafi to w ręce Kasi, Sebastiana i Artura na pewno.
Ja chciałam powiedzieć, że...
Jeśli uznam to oczywiście za dobry pomysł. Nie żartuję, piszcie bez cenzury.
Jedna z pań, która nas ogląda, napisała też, że pan Maciej jest jej odkryciem roku. Więc to jest taki drugi głos, że twoje książki mają pewną siłę bo jeśli mogą komuś zafundować powrót do czytania literatury albo zaserwować takiego poczucia olśnienia, to jest naprawdę, naprawdę coś. A ja cię chciałam jeszcze złapać za to, o czym pan przed chwilą powiedział, to znaczy o te relacje prawdy literackiej z prawdą rzeczywistą, bo to jest bez wątpienia sprawa dla ciebie istotna. Ja bym powiedziała, że zabierając nas w swoje fabuły, ty nam serwujesz naprawdę dość niesamowity lot, który pozwala trochę zapomnieć o tym, co jest czym, co jest zmyśleniem literackim, co jest inspiracją faktograficzną, ale na koniec zawsze wspaniale rozpinasz ten spadochron i mówisz nam, co i jak zostało przez ciebie wykorzystane, żeby przetworzyć tę opowieść. I myślę sobie o tym, że to jest w ogóle dosyć przewrotna gra, którą prowadzisz, bo powiedziałeś o tym, że ty podróżujesz do historii po to, żeby ją wyratowywać z zakłamań, a używasz do tego zmyśleń. To jest taka niełatwa sztuka.
Może nie tyle wyratowywać z zakłamań, ile poznawać prawdę. To znaczy zbliżyć się do tej prawdy tak daleko, jak się da, tak? Jak do czynnego wulkanu. W pewnej chwili trzeba, dalej się podejść nie da. Ale jak wulkan jest nieczynny, to się da. W każdym razie no zmyślanie jest wypadkową opowieści. Gdybym tego nie robił, to zostałbym dalej w reportażu. Natomiast to jest jeden z naszych wybitnych reporterów, już nie pamiętam, chyba Ambroziewicz powiedział coś takiego, że powołuje się często na ten przykład, że opowiadający historię jest znalazcą samorodku złota. I teraz może go podarować państwu w dwóch postaciach, albo takiej, jakiej go znalazł, jeszcze ubrudzonego ziemią, albo zrobić z niego piękny wyrób jubilerski. I pytanie, co wolicie? Oczywiście wszyscy będą chcieli dostać pierścionek, albo obrączkę, albo coś, co już ma kształt. I to jest tak naprawdę to, co się robi z opowieścią, tak? Czyli są tutaj jakieś tam ta jubilerska robota, żeby to było ładne i atrakcyjne, chociaż jest to tak naprawdę to samo złoto, co wcześniej. No pewnie przewrotne jest, ale ja tej fikcji, znaczy na pewno z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że nigdy w żadnej z książek fikcja prawdy nie zastąpiła, ani nawet może było suplementem, ale na pewno nie zamiennikiem.
No ostrożnie sobie poczynasz z tymi czynnikami fikcyjnymi.
Aptecznie mówiąc.
Powiedziałeś jakiś czas temu, że że historia jest najbardziej zakłamaną, tak, dziedziną życia.
Tak,
użyłeś takiego sformułowania. No to jak dochodzi do tego zakłamania? Bo ja mam w sobie też jako czytelniczka taką wdzięczność dla ciebie, że ty tę historię naszą w jakimś sensie odpolityczniasz. To znaczy jak ja czytam twoje książki, to mam poczucie, że mam prawo jakoś do tej historii. Mam prawo pojechać do jakiejś miejscowości i być tą taką śledczą w cywilu. To znaczy, że ja też zyskuję jakiś dostęp do opowiedzenia sobie czy poznania złożoności ludzkich losów bez tych koszmarnych interpretacji politycznych, które jakoś mi odbierają cały fan, całą radość z tego, czym historia jako ta bogata tkanina może być. I zastanawiam się, czy mówiąc o tym, że historia jest zakłamana, masz na myśli to, że jest angażowana, politycznie używana, instrumentalizowana, czy jakiś inny rodzaj bardziej takiego ludzkiego czynnika, że po prostu nasza pamięć to jest jedno wielkie zakłamanie?
Chciałem cię uściskać, jak to mówiłaś, bo
to za chwileczkę.
To za chwilę, jak skończyłem. Natomiast no tak się to właśnie dzieje. Czytacie państwo gazety, oglądacie telewizję i widzicie, jak użytkowo można historię traktować. I gdybyśmy narysowali taki torcik z kawałkami procentowymi, to podejrzewam, że 80, jak nie więcej, procent zająłby ta przestrzeń, o której mówisz, czyli historia na użytek. I tu nie ma w ogóle hamulców. Tu naprawdę nikt się nie liczy z... Tak zawsze było. Ja w szkole się uczyłem o Katyniu jako o czymś, co zrobili Niemcy. Potem okazało się, że zupełnie inaczej. Ale gdyby tak naprawdę zrobić porządną pracę doktorską o zakłamywaniu Katynia, to byłoby dopiero jakimi metodami. Pamiętam, jak propagandziści w czasach PRL-u w pewnej chwili szli w stronę takiej wielkiej niemieckiej zbrodni gdzieś tam dookoła, może wcale niewielkiej, może małej, ale wyolbrzymionej, w wiosce Hatyń. Tam Rosjanie ogromny pomnik postawili tym ofiarom, bo się podobnie kojarzył, tak? Podobne słowo, podobne brzmienie. Czyli tak, 80% to są właśnie, to jest to łajdactwo, które powoduje, że się historię zakłamuje po to, żeby tak naprawdę hipnotyzować czy narkotyzować instynkty w ludziach, którzy w to wierzą. Ale też oczywiście w grę wchodzi zwykłe zaniedbanie. Bo to jest tak jak w katechizmie trochę, tak? Czyli myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem też. I mnie takie historie zaniedbane też interesują. Często może nawet bardziej niż te zakłamane, bo jednak na temat tych zakłamanych się sporo wie. Natomiast tamtymi się nikt nie zajmuje. Tak? Tamte nie mają fundacji, dofinansowań, stowarzyszeń, świadków i one mnie bardzo interesują.
To na koniec już takie pytanie, bo powiedziałeś też o tym, że właściwie nikt się niczego na historii nie uczy, a ty jesteś tym poszukiwaczem złotych samorodków, no bo na pewno masz w swoich notesach historie jeszcze do opowiedzenia różne. To, i to twoje podróżowanie do historii już trwa od lat. Da się powiedzieć jednym zdaniem, albo określić, czego ty się uczysz z tych podróży do przeszłości?
Do przeszłości?
Tak, to znaczy, jaką nauczycielką życia historia jest dla ciebie?
Cierpliwości. Pewnego ładu. No też umiejętności rozróżniania. Już nie mówię dobra i zła, ale takiego właśnie uczciwości i braku uczciwości. Takiego skrajnego braku uczciwości. Także no i uczę się zaskoczeń. Wydaje mi się, że pisarzem się jest, dopóki człowiek się potrafi być zaskakiwany i potrafi się dziwić. W pewnym wieku straszono mnie, że przestanę się dziwić. Dzisiaj rozmawialiśmy z Pauliną, zanim Państwo przyszli. Paulia pytała o początki. Ja mówię, że zacząłem pracę na pierwszym roku studiów, kiedy byłem już mocno spóźniony. Miałem 21 lat. Na reportera to już był taki wiek dosyć poważny, bo zaczynało się w wieku 17-18 lat, bo się wtedy człowiek najbardziej dziwił. Taka była szkoła. A ja się ciągle dziwię.
W twoich powieściach jest dużo czasu. One...
W sensie przegadane.
Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że po pierwsze mamy różne plany czasowe, ale rozciągasz je na linii czasu i pokazujesz życie jako proces, jako trwanie. No, mamy czas też, żeby obserwować pewne zmiany. Ten czas różnie biegnie, różnie rozpracowujesz też tempo historii. Ale ja tak sobie myślę, czy ty się w tych czasach naszych, współczesnych, Jako pisarz piszący ręcznie, jako pisarz, który sobie wybrał ten zawód świadomie, jako taki, jakby Państwo pytali, czy istnieją jeszcze gdzieś prawdziwi pisarze, to bym pokazała na Macieja Siembiedę, który siada i pisze, ma pewien rytm, wie co robi, jest zawodowcem. Może i nie planował, może i nie marzył, ale może żyć z tego, że pisze książki i tak dalej, i tak dalej. Czyli na wiele sposobów jesteś nie dzisiejszy. Więc zastanawiam się, czy ty się w tych naszych czasach współczesnych dobrze czujesz.
Nie.
No i tak się skończyło gadulstwo Macieja Siembiedy dzisiaj. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękuję,
dziękuję bardzo
Maćkowi. Dziękuję, że Państwo przyszli. Dziękuję, że Państwo oglądali. Nemezis z autografem oczywiście dzisiaj jest. Wróci Kania, wróci babka. Wszystko ustaliliśmy. Będzie dobrze. Będziemy zadowoleni. Dziękujemy bardzo. Dobrego wieczoru.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Big Book Cafe to Centrum Innowacji Literackich założone przez Fundację Kultura Niboli.
Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek.
Big Book Cafe.
Żyjemy czytaniem.